Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Szóstego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, usłyszymy dziś audycję Aleksandra Kowalskiego na temat chrześcijańsko-żydowskiego dialogu. Dziś będzie mowa o przygotowaniach, jakie w tym względzie czynił Jan Paweł II. Program rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Nadamy też felieton księdza Leszka Gęsiaka o konfliktach, głównym temacie wrześniowego numeru Posłańca Serca Jezusowego. Zapraszamy. Benedykt XVI spotkał się dziś z kolejnymi brazylijskimi biskupami, którzy odbywają wizytę ad limina apostolorum. Papież, choć jeszcze we wrześniu przebywa w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, wrócił już do regularnych obowiązków. Spotkanie Ojca Świętego z brazylijskimi biskupami z regionu północno-wschodniego zaplanowano do 11 września. Episkopat tego kraju jest największym liczebnie na świecie i dla sprawności administracyjnej podzielony jest na 17 regionów. Dzięki temu podziałowi można lepiej zmierzyć się z problemami typowymi dla danego regionu, tego największego kraju w Ameryce Łacińskiej.
Przewodniczącym Episkopatu Regionu Północno-Wschodniego jest biskup Itabuny Czesław Stanula. Radio Watykańskie zapytało go o trudności, z jakimi musi się zmagać brazylijski kościół. Polski redemptorysta podzielił się nimi z Benedyktem XVI w czasie niedawnej prywatnej audiencji. Najistotniejszym wyzwaniem przed kościołem tamtego regionu Brazylii jest przestępczość młodych, zauważa biskup Stanula.
Głównym wyzwaniem, które dzisiaj staje przed nami, jest przemoc. Wystarczy wspomnieć, że w zeszłym roku Itabuna, moje miasto, gdzie mieszkam, było wskazane jako miasto, gdzie istnieje najwięcej przemocy wśród młodzieży. Drugim takim wyzwaniem to jest właśnie rodzina. I ona jest właściwie atakowana dzisiaj w samym już nawet określeniu rodziny. Niektórzy na przykład i deputowani starają się zmienić definicję rodziny, że rodzina to jest jakikolwiek związek, jest właśnie słabość rodziny. Trzecie to jest bezrobocie i bieda. Kiedy przyszła kryzys na plantację kakao, co jest siłą ekonomii naszego regionu, bardzo dużo ludzi zostało bez pracy, to powoduje też i przemocę, narkotyki i tak dalej, i bezrobocie. To jest jedne z bardzo wielkich takich wyzwań, które w duszpasterstwie musimy to brać pod uwagę.
Znane jest stanowisko Kościoła przeciwne karze śmierci, a kamienowanie to jej forma szczególnie brutalna, powiedział ksiądz Federico Lombardi, zapytany przez dziennikarzy w sprawie Sakineh Muhammadi. 43-letnią mieszkankę Iranu oskarżoną o cudzołóstwo i domniemany współudział w zabójstwie męża skazano tam na śmierć przez ukamienowanie. Rzecznik prasowy zapewnił, że sprawę tę śledzi się w Watykanie z uwagą. Kiedy Stolicę Apostolską prosi się odpowiednio o interwencję w kwestiach humanitarnych u władz innych krajów, jak w przeszłości miało miejsce wielokrotnie, zwykła to ona czynić nie w formie publicznej, ale własnymi drogami dyplomatycznymi, dodał ksiądz Lombardi.
W ostatnich latach dojrzewa w Azji świadomość znaczenia misji katolików świeckich. Wiele świadectw o tym można było usłyszeć na zakończonym w Seulu kongresie laikatu tego kontynentu, piszą jego uczestnicy w liście do Benedykta XVI. Dziękują mu za podjętą przez Papieską Radę do spraw laikatu inicjatywę zwołania takiego spotkania. Zgromadziło się na nim w stolicy południowej Korei 400 przedstawicieli episkopatów, duchowieństwa i wiernych świeckich z prawie wszystkich krajów azjatyckich. W przeżywającym głębokie przemiany azjatyckim społeczeństwie pragną współdziałać, by wszyscy żyli w warunkach bardziej godnych osoby. Proszą też Ojca Świętego, by pamiętał o tych, którzy w wielu trudnych miejscach tego kontynentu dają nieraz heroiczne świadectwo o Chrystusie.
Kongres Azjatyckiego Laikatu Katolickiego zamknęła wczoraj Eucharystia z misyjnym rozesłaniem, której przewodniczył arcybiskup Seulu. W Wcześniej na zakończenie obrad ich uczestnicy wystosowali przesłanie do wszystkich wyznawców Chrystusa w Azji. Piszą w nim o ogromnym wrażeniu, jakie wywarły na nich świadectwa dawane przez tak wielu świeckich katolików, aktywnie zaangażowanych w dzieło ewangelizacji, mimo iż są niewielką mniejszością na tym kontynencie.
Szczególnie zbudowali nas, czytamy w przesłaniu, ci, którzy dają odważne świadectwo swej wiary w społeczeństwach negujących czy ograniczających wolność religijną, ci, którzy doznają wrogości ze strony fundamentalistów lub są prześladowani za swą wiarę przez władzę. Podczas kongresu zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na chrześcijańską tożsamość wiernych, na znaczenie ich inicjacji chrześcijańskiej i stałej formacji, na naszą współodpowiedzialność za budowanie kościoła lokalnego, na doświadczenie małych wspólnot wiary i ruchów kościelnych. Podkreślono też znaczenie braterskich relacji ekumenicznych z innymi chrześcijanami i dialogu międzyreligijnego. Jest nas mało, ale jesteśmy wszędzie obecni, kierowani miłością do wszystkich naszych braci i sióstr w Azji, bez żadnych wyjątków czy dyskryminacji. Staramy się dzielić naszym chrześcijańskim doświadczeniem ze wszystkimi. Nie jest to fanatyczny prozelityzm, ale raczej po prostu owoc spotkania z Jezusem, w którym znaleźliśmy prawdę, piszą uczestnicy Azjatyckiego Kongresu Laikatu.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Znane powiedzenie mówi, że gdzie jest dwóch Polaków, tam na pewno będą trzy różne opinie. A gdy jest ich więcej niż dwóch, sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Tam, gdzie jest wiele różnych opinii, tam bardzo często dochodzi do eskalacji sporu między broniącymi swojego zdania osobami, od czego prowadzi już prosta droga do niekontrolowanego wzrostu napięcia. I właśnie ten moment, gdy człowiek w nieunikniony sposób staje w obliczu konfliktu i musi sobie z nim w jakiś sposób poradzić, jest jednym z głównych tematów wrześniowego numeru Posłańca. Konflikty rodzą się praktycznie wszędzie. Dotknięte są nimi małżeństwa i rodziny, religie i wyznania, wielka polityka, media, organizacje społeczne, zakłady pracy, wspólnoty zakonne i wszelkie małe grupy, pośród których żyje człowiek. Znany dziennikarz telewizyjny Piotr Górecki kreśli przed naszymi oczami mapę konfliktów międzynarodowych, którymi pochłonięta jest w różnych miejscach nasza Ziemia. Jest ona porażająca ilością miejsc, które zioną śmiercią, siejąc spustoszenie i nienawiść, zwłaszcza wśród niewinnych ludzi. A to zapewne nie wszystkie takie miejsca na świecie. Czy zatem w obliczu tych dramatycznych faktów, gdy tak często mówimy o pojednaniu i przebaczeniu, skazani jesteśmy na porażkę? Szukamy w naszych tekstach biblijnego i religijnego klucza, którym moglibyśmy otworzyć skomplikowane drzwi tego problemu. Może powinniśmy wsłuchać się w ewangeliczne słowa Jezusa. Jeżeli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. W numerze przyglądamy się zwłaszcza nam, Polakom. Marek Orzechowski kreśli obraz, jak widzą nas Europejczycy. Franciszek Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, w udzielonym nam wywiadzie dzieli się problemami, którymi żyje amerykańska Polonia. Jacy jesteśmy? Czy dziś pozostajemy wierni tym wartościom, które przez setki lat wypracowywały pokolenia Polaków? Odpowiedzi szukać musimy w nas samych, choć wrześniowe wspomnienie podwyższenia Krzyża Świętego może być okazją, by właśnie przez jego pryzmat rozliczyć się z własną historią i sumieniem, tak jak zrobiła to wspomniana przez nas święta Edyta Stein. W numerze zastanawiamy się nad kondycją polskiej szkoły. Kreślimy oryginalną filozofię Eriugeny, przypominamy patriotyzm pokolenia II Rzeczypospolitej. Polecamy również wiele innych ciekawych i inspirujących tekstów. Zapraszam więc bardzo serdecznie do lektury wrześniowego numeru Posłańca.
Mówił ksiądz Leszek Gęsiak, redaktor naczelny Pisma. A teraz czas już na comiesięczną audycję Aleksandra Kowalskiego. wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Jan Paweł II nie tylko sam podejmował dialog z wyznawcami judaizmu, zwracając się do nich przy wielu okazjach. Dbał też o utwierdzanie wśród wszystkich katolików właściwej postawy wobec Żydów i wspólnego nam z nimi duchowego dziedzictwa. W marcu 1982 roku Watykańska Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem zwołała zebranie przedstawicieli episkopatów oraz innych ekspertów zajmujących się relacjami katolicko-żydowskimi. Udział wzięli też reprezentanci innych chrześcijan, cerkwi prawosławnych, wspólnoty anglikańskiej, Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów. Na spotkaniu zajęto się nauczaniem katolickim i katechezą w odniesieniu do Żydów i judaizmu. Po raz pierwszy zaczęto tam mówić o dokumencie, jaki winna wydać na ten temat Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Miał on ułatwić przyswojenie sobie przez cały Kościół nauczania Soboru odnoszącego się do religii mojżeszowej oraz wydanych przez tę komisję jeszcze za Pawła VI wskazówek i sugestii w sprawie wprowadzenia w życie soborowej deklaracji Nostra Aetate. Na zakończenie zebrania 6 marca 1982 roku papież spotkał się z jego uczestnikami, wygłaszając ważne, poniekąd programowe przemówienie. Przygotowywany przez następne 3 lata dokument wspomnianej komisji o właściwym przedstawianiu Żydów i judaizmu w głoszeniu słowa i katechezie Kościoła katolickiego cytuje ten papieski tekst aż 7-krotnie i określa go jako bardzo bogaty w treść. Całe przemówienie opublikowano na łamach L'Osservatore Romano i w watykańskim zbiorze papieskich wypowiedzi Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Nie zachowało się jednak w Watykanie jego nagranie magnetofonowe. Zwracając się do uczestników rzymskiego spotkania, Jan Paweł II podkreślił, że sama obecność na nim duszpasterzy i teologów z różnych stron świata wskazuje, jak ważne są relacje katolicko-żydowskie i jak różnych aspektów życia i działalności Kościoła dotyczą. Przytoczył następnie swe stwierdzenie, które wygłosił 3 lata wcześniej, przyjmując po raz pierwszy grupę wyznawców judaizmu w Watykanie, a do którego później tak często powracał.
Ja sam miałem okazję powiedzieć to nie jeden raz. Obie nasze wspólnoty religijne są złączone ze sobą w samej płaszczyźnie właściwych każdej z nich tożsamości. Więzy między Kościołem a narodem żydowskim opierają się na Bożym planie przymierza i jako takie musiały pozostawić niezatarte ślady na pewnych aspektach instytucji Kościoła, zwłaszcza w jego liturgii.
Papież podjął następnie sprawę stosunków chrześcijańsko-żydowskich na przestrzeni 2 ostatnich tysiącleci, zauważając, że były one nacechowane brakiem zrozumienia i urazami. Odkąd nastąpił rozdział między chrześcijaństwem a judaizmem, dochodziło do nieporozumień, błędów, a nawet zniewag. Teraz jednak chodzi o ich przezwyciężenie w zrozumieniu, pokoju i wzajemnym poszanowaniu. Tu Jan Paweł II przypomniał cierpienia doznawane niejednokrotnie przez Żydów, czyniąc w ten sposób pośrednią aluzję również do Shoah.
Straszliwe prześladowania, których ofiarą w różnych okresach historii padali Żydzi, otworzyły w końcu oczy wielu ludziom i wstrząsnęły wielu sercami. Chrześcijanie są na dobrej drodze, jest nią droga sprawiedliwości i braterstwa. Próbują z szacunkiem i wytrwałością odnaleźć się ze swymi semickimi braćmi wokół wspólnego, tak bogatego dla wszystkich dziedzictwa. Czyż trzeba tłumaczyć przede wszystkim tym, których nastawienie pozostaje nadal sceptyczne czy wręcz wrogie, że tego zbliżenia nie należy mylić z jakimś relatywizmem religijnym, ani tym bardziej z utratą tożsamości.
Tu papież wyraźnie podkreślił, co dla wyznawców Chrystusa oznacza zachowanie własnej tożsamości.
Chrześcijanie ze swej strony jednoznacznie wyznają swą wiarę w powszechny, zbawczy charakter śmierci i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu. Tak, jasność i utrzymanie naszej tożsamości chrześcijańskiej muszą pozostać zasadniczą bazą, jeśli pragniemy nawiązać autentyczne, owocne i trwałe relacje z narodem żydowskim. Dlatego cieszę się, że poświęcacie wiele wysiłków wspólnym studiom i modlitwie, aby lepiej ująć i sformułować problemy biblijne i teologiczne, niejednokrotnie trudne, które niesie z sobą dialog żydowsko-chrześcijański. Brak precyzji i niestaranność w tej dziedzinie byłyby niezwykle szkodliwe dla takiego dialogu. Niech Bóg da chrześcijanom i Żydom spotkać się jeszcze pełniej. Niech pozwoli na jeszcze głębszą i wychodzącą z ich własnej tożsamości wymianę, której oby żadna ze stron nie próbowała zaciemniać. Tak byśmy razem w prawdzie szukali woli Boga, który się objawił.
Jan Paweł II zwrócił uwagę, że takie relacje przyczyniają się do wzbogacenia znajomości naszych własnych korzeni i lepszego ukazania naszej tożsamości. Rozpatrywanie wspólnego duchowego dziedzictwa samego w sobie, ale również uwzględnianie wiary i życia religijnego współczesnych nam Żydów może pomóc w lepszym zrozumieniu pewnych aspektów życia Kościoła. Dotyczy to liturgii, której żydowskie korzenie trzeba jeszcze zgłębić, a przede wszystkim mają je lepiej poznać i docenić wierni. Odnosi się to też do historii naszych instytucji, które od zarania Kościoła były inspirowane przez pewne aspekty wspólnotowej organizacji synagogalnej. Wreszcie to wspólne dziedzictwo jest szczególnie ważne na płaszczyźnie wiary w jedynego Boga, który kocha ludzi i pragnie być przez nich kochany. Tu papież przypomniał cel zwołanego w 1982 roku w Watykanie zebrania ekspertów od relacji katolicko-żydowskich.
Oto dlaczego podczas waszych obrad zajęliście się nauczaniem katolickim i katechezą w odniesieniu do Żydów i judaizmu. Musi dojść do tego, żeby to nauczanie na różnych szczeblach formacji religijnej, w katechezie dzieci i młodzieży, ukazywało Żydów i judaizm nie tylko w sposób uczciwy i obiektywny, bez uprzedzeń i bez obrażania kogokolwiek, ale bardziej jeszcze z żywą świadomością tego dziedzictwa.
Jan Paweł II zakończył zachętą do opartej na tym wspólnym dziedzictwie współpracy w służbie człowiekowi i wszystkim jego potrzebom duchowym czy materialnym. Papieska wypowiedź, choć wygłoszona do chrześcijan, spotkała się również z zainteresowaniem Żydów. Józef Lichten, żydowski pionier porozumienia z katolikami, reprezentujący przy Watykanie Ligę przeciw zniesławianiu Żydów, tak pisał w marcu 1982 roku na łamach polskiego wydania L'Osservatore Romano.
Organizacje żydowskie złączone w Międzynarodowym Komitecie Międzyreligijnych Konsultacji powitały z uznaniem i odniosły się z całą powagą do przemówienia papieża. Można się spodziewać, że jeszcze wielokrotnie będziemy się na nie powoływać jako na nowy dokument, który posunął dialog katolicko-żydowski o milowy krok naprzód.
Tu Radio Watykańskie, audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.